Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o trudnych doświadczeniach, na które jeśli się patrzy po latach, ale po latach, czy też po jakimś czasie, to można sobie tak z perspektywy pomyśleć, no dobra, było co było, było ciężko, ale dzisiaj wiem już to, to i to, o sobie, o innych, o życiu. Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, prawda? To wszystkie dzieci na pewnym etapie w szkole podstawowej, przerabiając tematy II wojny światowej, z tym tematem się mierzą. Czego dowiedzieliście się o sobie? Które z waszych takich cech charakteru czy umiejętności okazały się w takich sytuacjach nie do przecenienia? Nie wiem, czy to się potem tak analizuje jakby siebie, tak? Ale czasami potem w różnych rozmowach można powiedzieć, no dzięki temu, że nie wiem, mam takie czy takie podejście, dzięki mojej wierze, albo dzięki temu, że jestem taki zawzięty, albo tak jak Marzena mówi, nie rozdrapuję ran, nie mam w sobie takiej potrzeby, prawda, żeby zadawać pytania, co, jak i dlaczego, tylko iść dalej. Czy zastanawialiście się, co w was, która z tych waszych cech pomaga w takich sytuacjach, pomogła wam przetrwać i iść dalej?
Czy ja się nie zastanawiałam chyba tak jakby pojedynczo. Natomiast teraz, z perspektywy czasu, patrząc na te doświadczenia, na tą część doświadczeń, która jest tak zwana trudna, której nie chciałabym drugi raz przeżywać, jeśli mogłabym tego uniknąć, chociaż bardzo dużo mnie nauczyły. Wydaje mi się, że każde z tych doświadczeń daje taką siłę do trwania, tak? Do doceniania tego, co mamy i do takiego radości z takich drobnych, małych rzeczy. Jeśli chodzi o to doświadczenie, które nam zostało podarowane z Pawłem, to wydaje mi się teraz, ale dopiero teraz, że Pan Bóg sobie tak umyślił trochę pokrętną drogą doprowadzić mnie do tego, co jest jakby ciągle moim udziałem, tak? Co mam na myśli. Jestem wolontariuszką w hospicjum domowym dla dzieci i wydaje mi się, że w hospicjum dokładnie perinatalnym, wydaje mi się, że to moje doświadczenie pomaga mi być z tymi mamami. Jeśli chodzi o jakieś tam doświadczenia potem z chorobą Magdy, z jakimiś tam problemami wychowawczymi, to każde z nich dało mi bardzo dużo. Choćby takiego poczucia, że mam co zaoferować komuś drugiemu, tak? Czy że jestem w stanie poradzić sobie z wieloma trudnościami, czy z wszystkimi, tego nie wiem i nigdy nie będę wiedzieć, ale jeśli tylko mamy kogoś, na kim możemy się wesprzeć, mam na myśli przede wszystkim Pana Boga, a na drugim miejscu małżonka, tak, czyli mojego męża, jako osobę najbliższą, a potem się ten krąg poszerza, a mam szczęście mieć wielu przyjaciół, na których mogę liczyć, to wydaje mi się, że ta wiedza daje mi poczucie szczęścia.
To trzeba byłoby jeszcze dołożyć, że wrócić do tego tematu pomagania. Myślę, że jedną z rzeczy, którą ludzie mogą bardzo pomóc w takich sytuacjach, jest powiedzenie temu człowiekowi po pewnym czasie, że twoja taka, a nie inna cecha pomogła ci pewnie to przetrwać i ja w tobie to podziwiam. Dlatego, że bardzo wiele osób, przeżywając różne trudne sytuacje, wcale nie myśli o tym i nie ma takiej refleksji, co mi pomogło.
Nie, mówimy już o tym po, tak? Bo jeśli jakakolwiek refleksja, to po czasie.
Żyjemy dalej i to gdzieś tam może wyjdzie, może nie wyjdzie. Natomiast często właśnie taka sytuacja, taka informacja z zewnątrz byłaby bardzo wzmacniająca wewnętrznie, myślę, że wszystkich dookoła, nie tylko tą osobę, która to usłyszy. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby sobie to właśnie czasem powiedzieć, chociaż myślę, że rzadko kiedy mamy taką refleksję.
Ja na przykład z takich, patrzę się na naszą sytuację, ja jestem wdzięczny dzisiaj Justynce za to, że mogłem liczyć na to, że no właśnie to co określiłem tyle logistyka, ale to całe życie domowe, tak, że jeżeli ja byłem nie w stanie cokolwiek zrobić, wiedziałem, że mam ten komfort, że będę się źle czuł, to no wszystko pozostałe będzie zabezpieczone, tak? Bo podziwiam do dzisiaj i to w tych momentach, kiedy rozmawialiśmy o tym, cały czas podkreślam, że jestem wdzięczny za to, że ona wtedy znalazła w sobie siłę, która pozwoliła, że to życie w naszej rodzinie, a przynajmniej dla dzieci, to doświadczenie naszej choroby nie było aż tak gwałtowne, że nie widzieli jakichś po prostu sytuacji, których powodowało, że na przykład wszystko zostało sparaliżowane jakąś wiadomością. Także mimo tej, że zdarzały się niekorzystne sytuacje, to życie dalej płynęło. Był obiad, było ciepło domowe, była przeczytana bajka, był spędzony z dziećmi czas, zabawa. Oni tego nie przeżyli. I to za to jestem przede wszystkim wdzięczny, że tak w ten sposób się to potoczyło.
Że była takim buforem bezpieczeństwa.
Tak, tak, że tutaj mieliśmy ten. Ja ze swojej strony znalazłem też taki, no odnalazłem odwagę. Ja tutaj też się dzielę niesamowicie tym co żyję z racji uprawianego zawodu w tym momencie. Też stanąc, jakbym powiedział, nie po drugiej stronie barykady, co bym nazwał to inaczej, po drugiej stronie łóżka stanę. Mhm. I widzę teraz z perspektywy, co czują ludzie, dla których no, przychodzi taka właśnie sytuacja, która powoduje, że ich w pewnym życie się wydaje im, że nagle się załamało z powodu tej właśnie sprawy zdrowotnej, tak, czy jakiejś tego typu sytuacji. Ja znajduję z nimi wspólny język, potrafię z nimi porozmawiać. No w tej chwili no, jesteśmy nawet na czasie też z rodziną, która przeżywa podobną sytuację, jak myśmy przeżywali w tym momencie. I też tak samo mąż jest chory, to też na chorobę nowotworową, ciężką lokalizacją. I wiedziałem, że ja mogę zrobić to w ten sposób, że ja jej będę tłumaczył, co poszczególne objawy znaczą, jak sytuacja wygląda i ja od razu działam, że ja ci pomogę. Takie badania powinniśmy zrobić, to ci pomogę, to załatwię. Tu postaram się znaleźć specjalistę, który odpowie na to pytanie, po to, żeby oni mieli chwilę na rozpędzenie się stopniowe, tak, żeby ona też znalazła czas i pozwalała się znaleźć w tej całej sytuacji i też wiedziała, że jeżeli na przykład ona nie domaga, nie może czymś sobie poradzić, będzie wiedziała, że może zadzwonić i uzyskać tą pomoc. Także to doświadczenie jest nie do przecenienia i też to jest z drugiej strony, na te drobne rzeczy, które się też zdarzają, jakieś takie problemy, my teraz zupełnie naszej innej perspektywy patrzymy, bo my zawsze patrzymy właśnie z tej sytuacji, że nawet w trudnych sytuacjach potrafiliśmy sobie, nie mówię, że to jest naszą tylko zasługą, że potrafiliśmy sobie poradzić, ale że potrafiliśmy sobie poradzić, więc ta sytuacja też, z niej jest wyjście. My możemy świadczyć i dawać świadectwo na każdym kroku, że z każdej sytuacji jest wyjście.
Czy to jest, wiesz, tak, kiedy cię słucham, to tak, może to nie najszczęśliwsze sformułowanie, ale też taka ogromna cena wiarygodności lekarza, który nie ma tylko wiedzy, ale też ma swoje doświadczenie. Czy to też tak działa, że pacjenci, jakby te, ci, z którymi pracujesz, wiedzą, co przeżyłeś, wiedzą, co mówisz?
Zdarzają się takie sytuacje, że rozmawiając z człowiekiem, który jest właśnie moim pacjentem, jest w poważnej sytuacji i kiedy mu się to życie jakś mocno zatrzymuje i on nie wie, w którą stronę pójść i ja opowiadam o różnych sytuacjach i staram się z nim znaleźć drogi wyjścia, czy możliwe rozwiązania, czy znaleźć pozytywy w tej sytuacji, że jest jednak wyjście jakieś, ten argument w którymś momencie też trafia, ale nie zawsze, mówiąc, że ja tak samo byłem po tej stronie, nie używam go regularnie, bo pewnie byłby uległ jakimś wyświechtaniu, natomiast zdarzają się sytuacje, szczególnie ludzi w moich wieku, podobnych czy młodych, którzy właśnie też zaczynają, gdy pamiętam tak samo, miałem ten sam moment, kiedy byłem zaraz, byliśmy w sumie młodym małżeństwem, też spotykam się z pacjentami, którzy są zaraz na tej wstępnej drodze małżeństwa i też dochodzi do nich sytuacja właśnie w postaci na przykład niewydolności kończyność dializoterapii, żeby nie przeszczepu. Ja zaczynam tłumaczyć, to nie jest koniec życia, że ty masz z tej sytuacji wyjść. Zaczynam szukać z nimi pozytywy i to czasami trafia. Nie jest to oczywiście, każdy czuje się jakby dobrze w swoim sytuacji i jego sytuacja wydaje mu się, że jest najważniejsza i czasami nawet taki argument nie zawsze trafia, ale czasami zdarza się, że w pewnym momencie, jeżeli ty to przeszedłeś i tak na to patrzysz, to może jednak jest sytuacja, że mnie zrozumiesz, co ja w tym momencie czuję.
Justyna, czego dowiedziałaś się o sobie, co poznałaś już po tych doświadczeniach, o co nie podejrzewałabyś tej Justyny przed doświadczeniami?
Trudne pytanie z jednej strony, chociaż myślę, że te wszystkie cechy, które tutaj były wymienione na początku, myślę, że chyba wszystkiego po trochu się dowiedziałam i wszystkiego po trochu znalazłam w sobie. Myślę, że z jednej strony, tak jak Jurek tutaj powiedział, że nie jesteśmy w stanie niestety po takich trudnych doświadczeniach na zapas tej siły nazbierać i mieć ją do walki z kolejnym trudem, z kolejną przeszkodą w naszym życiu i stajemy przed zupełnie nowym wyzwaniem i znowu nie wiemy, jak działać i czasami czujemy zrozpaczenie, ale czasami w jakichś drobnych sytuacjach myślę, że to pomaga, bo my tutaj wszyscy opowiadamy o takich najbardziej trudnych i ekstremalnych doświadczeniach naszego życia, ale przecież w naszym życiu i w życiu wielu ludzi zdarzają się różne problemy, które są mniejsze i no jeśli chodzi konkretnie o przykłady z naszego życia, kilka lat po chorobie Tomka wyjechaliśmy za granicę, mieszkaliśmy 3 lata i to było też, to może nie było ekstremalne doświadczenie, ale było to trudne życie na emigracji, gdzie samotność nam bardzo, bardzo doskwierała. Tam nawet jeżeli chcielibyśmy kogoś poprosić o pomoc, to przeważnie nie było kogo. I musieliśmy sobie radzić z tyloma sytuacjami, które nas zaskakiwały i dawaliśmy radę, bo gdzieś tam w tle głowy się czaiło, a wręcz nawet mówiliśmy wprost, jak to, no nie poradzimy sobie, przecież nie z takich opresji wychodziliśmy. Musimy sobie poradzić i radziliśmy sobie i zawsze to rozwiązanie się pojawiało, czasami wypracowane przez nas, czasami spadające z nieba i wiedzieliśmy, że damy radę, bo nie z takimi rzeczami.
Zmienia się ten punkt odniesienia.
Tak, tak. Mhm.
Zastanawiam się, Bogusia, czy ty taka jesteś, czy po prostu ta sytuacja uruchomiła w tobie, bo kiedy tak opowiadałaś, to ja mam wrażenie, że to zadziałało trochę jak za takim wciśnięciem guzika, prawda? Że ci się dzieje i nagle wydarza się coś takiego i w ogóle nie ma jakby innej opcji na przyszłość. Walka, wiara, żadnego, znaczy to jest to pytanie, czy tam był strach rzeczywiście, że może coś pójść nie tak, że może nie pójść po mojej myśli, czy ta twoja wiara była tak mocna, że tam nie było miejsca na wątpliwości?
Były wątpliwości i był strach.
Co z tym zrobiłaś?
Wiara przyszła w trakcie. To był proces, tak? Tydzień po tygodniu, cecha, która pomaga przez to przejść. Jestem przekonana na chwilę obecną. Przede wszystkim to był optymizm. Optymizm i mimo wszystko poczucie humoru, które pozwalały rzeczywiście odnaleźć chociażby w najgorszym dniu jakiś element pozytywny, pozwolić sobie
na odreagowanie,
tak? A co w tym najważniejsze, to nauczyłam się w większej mierze wierzyć też we własne możliwości, wierzyć w możliwości właśnie innych ludzi, możliwości szukania alternatyw, niekoniecznie osadzając się tylko i na standardach, które, że tak powiem, są popularne i popularnie funkcjonują, ale zrodziła się w człowieku wdzięczność i pokora. Bo w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego jak, nie wiem, może afirmacja cierpienia, w sensie takim, że spróbujesz odnaleźć coś pozytywnego w tym zdarzeniu, które się przytrafiło i zaczynasz się zastanawiać, w jakim celu, po co. Nic nie dzieje się bez przyczyny, więc w jakiś sposób może, choć tragiczne, bolesne i straszne, to zdarzenie wydarzyło się po to, żeby może nas do nas, siebie do siebie zbliżyć, żeby być bardziej otwartym, żeby komunikacja pomiędzy nami była bardziej zaangażowana i świadoma niż oparta na cudzysłowiowym gadaniu, tak? Bo czym innym jest rozmawiać, czym innym jest gadać. A poza tym wdzięczność. Uruchamia się w człowieku coś takiego jak wdzięczność za każdy jeden dzień, za każdy poranek, za ten dzień, który jest, za możliwość przeżycia tego dnia. Wdzięczność za bliskich, za dzieci. Ja mówię, w pewnym momencie no, dochodzi się do takiego miejsca, że mówię, należy doceniać to, co się ma, bo w życie w każdej chwili może nam zabrać jeszcze więcej. I myślę, że jakaś taka właśnie...
Ale pytam, wiecie też w ogóle was wszystkich o to, jakich argumentów używa się do siebie samego w takich najtrudniejszych, najczarniejszych godzinach?
Nie używa się argumentów.
Tak.
Znaczy, mnie się wydaje, przepraszam, tak się skojarzyło mi się, no może nie z tym pierwszym wydarzeniem, ale z jakimiś tam innymi sytuacjami. Jak tak słucham ciebie, Bogusia, to myślę, że to jest takie uruchomienie kuli śnieżnej. Dopóki mogę coś zrobić, to robię.
To robię, tak.
Nie myślę, nie rozważam, po prostu robię. U nas było tak i w przypadku Magdy, i potem jakichś tam problemów z Maćkiem, że no bezsilność jest chyba najgorszym, co się może zdarzyć. I pamiętam, że taka była jedna sytuacja, kiedy nasza Magda, która była bardzo poważnie chora, wylądowała w klinice we Wrocławiu. I to już była sytuacja tak naprawdę też opatrznościowa, bo pani doktor, mimo tego, że się poprawiały wyniki, mówi, wiesz, coś mi tu nie pasuje, przyjeżdżajcie. No też w ogóle wszystko tak się potoczyło dziwnie, ale w ciągu kilku godzin sytuacja zmieniła się naprawdę katastrofalnie, pogorszyły się te wyniki 7-krotnie i sytuacja była naprawdę bardzo poważna. No i stanęliśmy w takiej sytuacji, że w takim momencie, że sądzę, no jak teraz już to ostatni sposób leczenia, a potem to już tylko, nie potrafię powiedzieć, jakie to były leki, ale następna wersja, jeżeli to nie zadziała, to już takie leki na miarę cytostatyków przy leczeniu nowotworów. No i oczywiście no, rokowania, no nie najlepsze, tak? Więc my no tak przycichłam na chwilę, no ale tak, no skoro jeszcze coś można zrobić, no to róbmy, tak? I to chyba jest tak na tej zasadzie. Wydaje mi się, ja patrzę z naszej perspektywy, ja nie szukam argumentów, po prostu robię, co się da, czy szukam, gdzie się da pomocy, ale no gorzej, jak już jest taki moment, że się wydaje, że nie widać tego, tak? Bo może to nie znaczy, że nie ma tego czegoś, ale tego czegoś nie widać, co można zrobić. No wtedy jest pewnie beznadziejnie, ale dopóki coś można zrobić, to się robi.
Tak, no właśnie bardzo złą rzeczą w takich sytuacjach, ale to łatwo się mówi, ale no, z racji doświadczenia mogę powiedzieć, najgorsza jest bezczynność. Taki po prostu no, moment, kiedy po prostu nic mi się nie chce, się poddaje. Więc to jest bardzo niebezpieczny moment. Tutaj może cały czas coś trzeba robić, cały czas być w akcji, coś wykonywać, nawet te proste czynności, bo w tym to pozwala mi mieć jakiś ogląd na tą sytuację, wyjść z tej sytuacji, nawet stanąć z boku i zastanowić się, dobra, co ja w tym momencie mogę zrobić? Te podstawowe czynności, sprzątanie, gotowanie, nie wiem, czytanie dzieciom, czy zajmowanie się podstawowymi rzeczami, musimy je robić, nie można się poddawać, bo to jest ta sytuacja, kiedy tak naprawdę wywieszamy białą flagę, wtedy jesteśmy na przegranej pozycji.
A kiedy się patrzy na to, że to działa, tak, bez względu na to, jak to nazwiemy, wiarą, efektem śnieżnej kuli, swoim nastawieniem pozytywnym i tak dalej, to co wtedy się dzieje? Bo to, tak się domyślam, że to wtedy też jakby dodaje siły, tak? Kiedy, nie wiem, Bogusia, jak to tam wyglądało, Jarek zaczyna ruszać ręką, zaczyna siadać, Tomka wyniki się poprawiają, zaczynacie wychodzić do życia, myśleć o kolejnych dzieciach. Zmienia się już troszeczkę perspektywa tego nieszczęścia i czy to następuje wtedy takie samo doładowanie akumulatorów?
No, w naszym przypadku tak było, bo odnoszę to do naszego przypadku. Staram się, może tak, kiedyś może bardziej generalizowałam wszystko. Teraz przestałam generalizować i racjonalizować, bo to rzeczywiście każdy z nas zupełnie w inny sposób doświadcza tych zdarzeń. My możemy tylko opowiedzieć o tym, jak czuliśmy się i jakie rozwiązania nam pomogły i być wsparciem dla osób w sytuacjach w podobnym zdarzeniu. Być dla nich wsparciem zarówno emocjonalnym, jak i poszukiwawczym jakichś tam rozwiązań. Natomiast każdy taki drobny sukces, jak chociażby, nie wiem, no, tutaj w tej sytuacji samodzielny przełyk, ruch palcem, wstawanie, pierwszy krok, każdy kolejny krok postawiony, każdy kolejny oddech samodzielny, każda poprawa wyników świadczyła temu, że to pójdzie w dobrą stronę, tak? Każda poprawa nastroju, każda możliwość przekroczenia, wydaje mi się, to było praktycznie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu i nawet teraz z perspektywy rok po roku. Jarek inaczej funkcjonuje, ja inaczej funkcjonuję, my jako rodzina inaczej funkcjonujemy i każdy ten miesiąc przynosi coś innego, wypracowuje się zupełnie coś innego, jakąś tam wartość dodaną i chociażby właśnie świadomość tak jakby bardziej sensownego i pełnego życia na chwilę obecną, jakie wiedziemy, na zasadzie tego, że naprawdę potrafisz się cieszyć każdym jednym dniem, tak? I docenić to, co masz, bo czasami to życie przelatuje od tak, a w tym momencie, wydaje mi się, ważne jest, ile jest życia w każdym tym jednym dniu, a nie ile jest dni w tym życiu. I rzeczywiście staramy się na tyle, ile jest to możliwe w tej sytuacji, czerpać radość z każdego dnia.
Wiecie, się też zastanawiam, na ile pewne sformułowania, które przez jakiś czas w naszym życiu są banałami, są takimi cytatami z jakichś książeczek, z różnych edycji, prawda, takiej o po każdej burzy przychodzi słońce, tak, po nocy dzień. No to jest w jakimś momencie takie wszystko dobre, ona cytaty do, nie wiem, kartek okolicznościowych i tak dalej. I czy przychodzi taki moment, już z perspektywy patrząc na te wszystkie trudne doświadczenia, wszystkie, nie, dzisiaj tak mówimy tutaj chorobowe, śmierci i tak dalej, ale jakby w szerszym kontekście kryzysy z dziećmi, rodzinne, choroby dzieci, utraty pracy, wszystko. Czy złapaliście się na tym, że ja teraz już wiem, to nie jest cytat z książeczki, tak? To nie jest fajny tekst z widokówki. No tak po prostu jest. To, co nazywa moja pewna przyjaciółka, zawsze mówi, te sytuacje uczą mnie tego, że stwierdzenie, że nawet najdłuższa żmija przemija, po prostu jest prawdziwe i ja czekam na to, kiedy ona się wycofa. Bo ja już po prostu wiem, no, że ona nie może się plątać w nieskończoność.
Ja wczoraj zdałam sobie sprawę, bo pisałam pewien tekst. Po latach przyszła do mnie świadomość tego, co powiedziała mi moja świętej pamięci babcia. To było bardzo proste, to, co ona powiedziała. I dopiero wczoraj, tak naprawdę w 100%, pisząc właśnie jeden z tych swoich tekstów, zdałam sobie sprawę z tego. Ona mówiła: Boguniu, nie myśl w życiu za wiele, po prostu czuj. Naprawdę.
I cytat to na karteczkę.
Wygląda jak cytat na karteczkę, tak? Po każdej burzy jest słońce i nie martw się, wszystko będzie okej, i tym podobne historie. Natomiast ja mówię, że chyba rzeczywiście te niby cytaty na karteczki, proste, zwykłe zdania, to jest po prostu prawda. My czasami zbyt komplikujemy pewne rzeczy, a proste rozwiązania naprawdę są najlepsze. Proste w tym przypadku, tak jak to się przekłada na to, żeby poprosić kogoś o pomoc, przełamać się w tym, chcieć z kimś o czymś porozmawiać, pokazać swój ból, że nie jest się ze stali, potrafić popłakać się, zdenerwować, zareagować na tyle, ile my tego potrzebujemy, a nie na ile potrzebuje od nas tego społeczeństwo, tak? Bo społeczeństwo, jakie kreowane jest przez wizerunek medialny, wszystko ma być okej, wszystko pachnie, wszystko jest śliczne, wszystko jest cudowne.
I młode.
Nikt nie ma problemów, a coś takiego jak, tak, a coś takiego jak choroby, czy wiek średni, starość nie istnieje, to jest wymazane, tak? Tego nawet dzieci do końca nie wiedzą, ponieważ nawet gdzieś w rodzinach przestało się pielęgnować coś takiego jak pogrzeby, jak choroby, jak uczestniczenie właśnie w chorobie.
Kilka tygodni temu, przepraszam, że ci wejdę w słowo, właśnie rozmawialiśmy o tym, jak rozmawiać z dziećmi o śmierci i tam się pojawił przykład, że pewna mama z pewną babcią uparcie dziecku wmawiały, że piesek wyjechał na wakacje, dziadek wyjechał na wakacje i kiedy przyszło co do czego, no to i naprawdę trzeba było o śmierci porozmawiać, bo się okazało, że z tych wakacji się nie da wrócić i trzeba się zmierzyć z tematem. Dzisiaj dużo mówimy o Jarku, strażaku nurku, którego tutaj z nami nie ma, który jest dla nas takim tutaj też przykładowym doświadczeniem. Pozdrawiamy cię, Jarku, wiemy, że ciężko pracujesz w tej chwili, ale będziesz z nami w połowie grudnia w programie, zapraszamy od razu przy okazji. Bo mówisz o tym, jak to się zmieniło wasze życie. Co mówi Jarek? Jak on patrzy na to doświadczenie? Czy też ono ma dla niego sens?
Tak. Wydoroślał. Wydoroślał, ale w sensie takim, że jest bardziej mężem, bardziej tatą, może takim mniejszym lekkoduchem, tak? Na zasadzie, że zawsze, znaczy Jarek i tak jest młodszy ode mnie, ileś tam 5 lat, także też ja byłam taka zawsze troszkę starsza, troszkę pani taka starsza, bardziej poważna, tak? I za bardzo poważnie traktująca pewne rzeczy.
Natomiast czyli on dojrzał, ty wyluzowałaś.
Tak.
I spotkaliście się.
U nas w tym momencie doszło, że tak powiem, do jakiegoś punktu zero. On dojrzał, ja wyluzowałam. Rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. Natomiast no, na pewno zdał sobie sprawę z tego, że będąc w związku jest się odpowiedzialnym. Nie tylko za siebie, ale jest rodzina, są dzieci, które należy wychować. Jest coś więcej ponad realizowanie własnych pasji, marzeń, hobbystycznych, że tak powiem, rzeczy. On oczywiście nadal jest nurkiem, nadal wysokościowcem, nadal realizuje
nadal
się w pasjach. Tak, wybiłam mu z głowy motor, dzięki Bogu, bo tego by było już troszkę za wiele, ale jest już w nim coś takiego, że jak na przykład mówię, proszę, źle się czujesz, nie nurkuj dzisiaj. Albo bardziej świadomie i bardziej z większą odpowiedzialnością rzeczywiście podchodzi do życia po tym zdarzeniu. Naprawdę.
Mnie się przypomina pewien Baca, który, powiem krótko, on mówi tak, że życie jest jak lina w górach. I jeśli tylko się chcesz ślizgać, to możesz zjechać prosto w przepaść. Natomiast jeżeli masz te węzełki i umiesz się po nich wspinać, to wejdziesz bardzo wysoko ku górze. Myślę, że te węzełki są nam po prostu potrzebne.
Ja już na żaden komentarz się nie będę siliła po takim podsumowaniu.
My też.
Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Dzisiaj gośćmi programu Z rodziną mi do twarzy byli Bogusia Maciejewska. Dziękuję ci, Bogusiu. Pozdrawiam się, Gazjarka.
Pozdrawiamy.
Marzena Jurek-Mikowie. Bardzo dziękuję. I Justyna i Tomek Porażko. Dziękuję wam pięknie.
Dziękuję.
Proszę państwa, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce Z rodziną mi do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej dzisiejszej audycji. Natomiast w ostatnią środę listopada, za tydzień, porozmawiamy o prawach i obowiązkach dzieci i rodziców. Czy znamy te prawa, jak je realizujemy, jak je egzekwujemy? O tym 30 listopada po 20. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj już dziękuję za uwagę. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.